No tak jak już zapowiedzieliśmy, wracamy do Mekki kina, czyli dzisiaj będziemy sobie mówić o Michelu Hanekem. Michel Haneke jest to twórca austriacki, reżyser, dramaturg, zajmujący się również scenariuszem, scenarzysta bardzo dobry. No znany właściwie wszystkim koneserom kina europejskiego, ale i też światowego. Osoba chyba reżyserska, która jako jedyna wygrała Złotą Palmę jedną po drugiej, to znaczy najpierw z Białą Wstążką, a później z Miłością. Wydaje mi się, że to jest jedyny przypadek w historii, gdzie właśnie reżyser czy reżyserka raz po raz zdobyły albo zdobyli Złotą Palmę.
No, bo reżyserów, którzy zdobyli generalnie dwie Złote Palmy, było 9, w tym chociażby takie nazwiska jak Francis Ford Coppola, czy co zawsze jest dla mnie trochę absurdalne, Ruben Östlund, to znaczy, że akurat on ze wszystkich reżyserów...
Widzisz, czyli Ruben Östlund jeszcze był takim reżyserem, na to wychodzi, no bo za Square i za W trójkącie.
Dokładnie.
Wiesz co, i teraz właśnie mi się nasunęło na myśl, czy Francis Ford Coppola, czy Rozmowa nie była filmem poprzedzającym Czas Apokalipsy? O, to jest do sprawdzenia. W każdym razie na pewno Michel Haneke wielkim reżyserem jest. Dzisiaj oczywiście mówimy o nim dlatego, że dystrybutor Velvet Spoon wprowadza na polskie ekrany ponownie film Funny Games. Film Funny Games jest filmem... Właściwie zacznijmy od początku. O czym jest ten film? Bo jeżeli teraz się rozpędzę i zacznę mówić o jego superlatywach, no to mogę nie zdążyć, ale chcemy też, żebyście usłyszeli, o czym właściwie jest ten film.
To tak, dla osób, które wcześniej nie miały okazji usłyszeć czy zmierzyć się z tym tytułem, film opowiada o rodzinie. Mamy Annę, jej męża Georga oraz ich kilkuletniego syna, swoją drogą też Georga, nazwanego po ojcu. I oni, sam film rozpoczyna się tym, jak jadą sobie samochodem na urlop, po prostu gdzieś nad jezioro odsapnąć od miejskiego zgiełku. I ta sielanka dosyć szybko się kończy, to jest naprawdę w samym początku filmu, ponieważ do ich wynajętego domku przychodzi dwójka niezwykle eleganckich i szarmanckich młodzieńców, którzy na początku są bardzo życzliwi dla głównych bohaterów i mają takie dziwne prośby, to znaczy chcą pożyczyć jajka, chcą skorzystać z telefonu, te prośby zaczynają się robić naprawdę niesforne i coraz bardziej się eskaluje to, jakie naprawdę mają intencje owi młodzieńcy, aż w końcu ujawniają wprost, zdejmują maskę, ujawniają swoje intencje i zaczyna się tytułowa gra, to znaczy dwójka oprawców gra z rodziną w zabawę, właściwie ich torturując, to znaczy zamykają ich w domu i znęcają się nad nimi po prostu, wymyślając coraz to bardziej wymyślne tortury, tak aby jak najbardziej im dopiec.
No i właściwie teraz moglibyśmy sobie pomyśleć o tym opisie, że jest to po prostu horror, którego moglibyśmy...
Niezwykle brutalny horror.
Niezwykle brutalny horror, który mogliśmy oglądać w kinie amerykańskim. Ale jeżeli byśmy sobie o tym pomyśleli pod względem formalnym, to jest to całkowite zaprzeczenie kina amerykańskiego. Dlaczego?
Otóż dlaczego? Przede wszystkim opis brzmi na niezwykle brutalny film. To, co dla mnie jest największą w ogóle magią i siłą Funny Games, to że cała ta brutalność, kiedy dochodzi już do jakichś scen przemocy, dzieją się one poza ekranem i są one w głowie widza. No i właściwie to, o czym już napomknęliśmy na samym początku naszej dzisiejszej audycji, Funny Games jest poniekąd parodią thrillera i właściwie komentarzem społecznym. Haneke tutaj wchodzi w dialog z widzem na temat tego, poniekąd zadaje pytania widzowi, dlaczego my właściwie to oglądamy, co nas w tym pociąga, żeby obserwować niemalże 2 godziny tortur i znęcania się nad innymi ludźmi, czy nas to kręci, czy nas to jakkolwiek interesuje. I faktycznie to w ten film, jakby cały performance wokół tego filmu jest dobrym komentarzem. Jest to naprawdę ciekawa polemika z tym, jak wygląda ówczesna kultura, chociaż mam wrażenie, że tutaj w tym temacie niewiele się zmieniło.
No tak, no bo właściwie ta bariera była coraz to przesunana z roku na rok. Na początku pojawiła się na ekranie krew, później pojawiły się jakieś sceny tortur, później pojawiły się te wszystkie slashery typu Teksańska masakra, typu Koszmar z ulicy Wiązów. I właściwie amerykańskie kino tak się tym amerykańska widownia przede wszystkim tak się tym zachłysnęła, że doprowadziło to do tego, że właściwie na początku lat 90. te filmy, albo pod koniec lat 80. te filmy były po prostu mega masakryczne, mega takie właściwie uwłaczające godności człowieka.
Wręcz kuriozalne już była ta przemoc.
Tak, wręcz kuriozalna. I tutaj właśnie wkroczył Michel Haneke. No i zastosował kilka takich chwytów, o których to chwytach porozmawiamy sobie już za chwilę. Więc wracamy do Hanekego, wracamy do Funny Games, który to film będzie dzisiaj ponownie pokazywany w kinach, a właściwie od dzisiaj. Dobrze, to porozmawiamy sobie o tej symbolice, o tych zabiegach reżyserskich, o których już napomknęliśmy trochę w poprzednim wejściu. Co zrobił Haneke takiego, co było obrazoburcze w stosunku do tego kina gatunkowego?
Tak właściwie to już sam początek filmu, same pierwsze sceny idealnie nam portretują to, o czym będziemy rozmawiać w tym filmie i co ma do przekazania Haneke. Film zaczyna się sekwencją, kiedy właśnie rodzina jedzie na ten urlop, o którym wspominaliśmy, i oni grają swoją drogą w grę, nawiązując do tytułu, że mąż z żoną puszczają sobie na przemian płyty z muzyką klasyczną i oni mają taką gierkę, że zgadują, co teraz leci. I w tym momencie po prostu wjeżdża po prostu Haneke z bardzo głośnym, z bardzo właśliwym rokiem, gdzie po prostu wokalista wydziera swoje struny głosowe ku czci szatana i pojawia się wielka plansza z tytułem Funny Games.
Na czerwono. Jeszcze.
I to właśnie już chyba wszystko mówi o tym, czego się możemy spodziewać. No i już zostając przy tej symbolice, to tak naprawdę film bardzo często łamie czwartą ścianę, to znaczy nasza dwójka oprawców często spoglądają w kamerę, często w ogóle rozmawiają z widzem i wręcz tak ironicznie komentują, czy nam jako widowni podoba się to, co właśnie oglądamy. Znaczy nie sposób nie wspomnieć o tej chyba najbardziej ikonicznej scenie z tego filmu, to znaczy nie wchodząc jakoś bardzo w szczegóły, jednak jakby ktoś chciał się z tym filmem zmierzyć po raz pierwszy, ale w pewnym momencie jeden z bohaterów dosłownie bądź przenośni cofa czas i wpływa na to, jak przebiega akcja filmu. Także ten komentarz Hanekego jest tutaj bardzo widoczny i nie gryzie się on w język, że tak powiem. Po prostu nie bawi się w jakąś taką, powiedzmy, subtelną symbolikę, tylko wprost wykłada kawa na ławę, co ma do przekazania, i myślę, że to jest największą siłą tego filmu.
Tak, ja lubię sobie odświeżać ten film, ponieważ wydaje mi się, że to jest samouczek reżyserski. Haneke używa pewnych chwytów, to znaczy powiem wam o takim jednym chwycie. Jeżeli widzimy na ekranie, że ktoś upuszcza nagle nóż na samym początku filmu, a później jest przytrzymywany i nagle trafia w to miejsce, gdzie jest ten nóż, no to wiadomo, że on będzie chciał ten nóż użyć. Tylko że Haneke robi to w sposób przewrotny i bawi się troszkę z widzem, i właściwie ten nóż jest jakąś taką tylko pozorną nadzieją, po to tylko, żeby przedstawić, że właśnie w tych filmach eksploatacji, powiedzmy, albo w tych horrorach, zawsze w jakiś tam sposób ten główny bohater albo główna bohaterka może uciec, albo ucieka, albo w jakiś sposób jednak dążymy do tego tak zwanego happy endu, mimo że po drodze kilka osób traci życie, tak?
Omen omen, happy endu w kontekście
Haneke. Tak, happy endów, dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście nawiązujemy tutaj do ostatniego dzieła Michela Hanekego. Więc warto w ogóle na ten film pójść tylko po to, żeby zobaczyć, co można w ogóle z filmami robić, co można z kinem robić. Bo ja mam już dosyć często takich filmów, które właściwie idą tym samym szlakiem. Już nie mówię tutaj oczywiście o Netflixie i o platformie, o innych platformach, ale często my wiemy, co się w tym filmie wydarzy.
Dokładnie.
Tak? I to jest bardzo komfortowe, bo jesteśmy w stanie się właściwie odciąć od jakichś problemów i tylko się zatopić w tym filmie, bo już wiemy, co tam jest. To jest oczywiście bardzo cozy, to jest komfortowe, ale nie zobaczymy nic ciekawego, nie zobaczymy nic nowego. A właśnie Haneke nam pokazuje, że nawet z takim gatunkiem, jakim jest gatunek horroru, gdzie on ma bardzo sztywne ramy, co ma się tam dziać, można z nim zrobić coś zdecydowanie więcej.
Jak już tak się tutaj rozczulamy i zachwycamy filmem Hanekego, to po prostu nie byłbym sam, gdybym nie wspomniał o mojej absolutnie ulubionej scenie z tego filmu, a jest to dosłownie ostatnia scena tego filmu, kiedy właśnie oprawca po prostu planuje już kolejną zbrodnię i w pewnym momencie ze złowieszczym uśmiechem patrzy w kamerę i mam wrażenie, że tę scenę można dwojako czytać. Znaczy z jednej strony patrzy się oczywiście wprost na widza, nawiązujemy z nim kontakt wzrokowy i Haneke za pomocą jego spojrzenia zadaje nam pytanie, czy podobało nam się to, co właśnie oglądaliśmy, czy jesteśmy z siebie dumni, zadowoleni i czy właśnie coś takiego chcemy oglądać w sztuce. Ale z drugiej strony też jest to na tyle przewrotne, że no właśnie, tutaj już ten bohater planuje kolejną zbrodnię i w pewnym momencie film się ucina, tak jakby też łapie widza na tym, że może ktoś by chciał zobaczyć jeszcze więcej tutaj przemocy i agresji i naprawdę dużo jest bardzo takich scen, kiedy Haneke łamie czwartą ścianę.
Tak, że w ogóle wiesz, no bo ja to w ogóle też przeczytałem, że bohater się patrzy dlatego, że nie będzie happy endu, że ten film po prostu nie ma w sobie szczęśliwego zakończenia i to jest taki właśnie uśmiech. No, jakby łamanie w ogóle czwartej ściany jest bardzo odważnym, często już pojawiającym się w kinie, ale bardzo odważnym zabiegiem. No.
Ale wiesz, mam wrażenie, że łatwo jest stworzyć coś kuriozalnego, kiedy łamiesz czwartą ścianę, że to albo wychodzi absolutnie perfekcyjnie, albo w ogóle nie wychodzi. Takie odnoszę wrażenie.
No tutaj Haneke zrobił to w sposób perfekcyjny i za to też właśnie podziwiam w ogóle Michela Hanekego, że on właściwie zna ten język, oczywiście zna język filmowy bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że on w jakiś tam sposób metafizyczny poczuł ten język bardziej niż wielu filmowców. To znaczy nie robi czegoś instynktownie, tylko u niego jest coś bardzo, bardzo mocno zamierzone. Zresztą porozmawiamy sobie za chwilkę jeszcze o Michelu Haneke, ponieważ zrobił o wiele więcej ciekawych filmów niż tylko Funny Games.
Wracamy do tematu Funny Games Michela Haneke, legendarnego austriackiego reżysera, który miał nieodzowny wpływ na kino europejskie, a właściwie na kino ogólnie. Poprzednie wejście zakończyliśmy cliffhangerem, że to nie jest jedyny wielki film w dorobku tego reżysera. Mm-hmm. Oczywiście, jak już wspomnieliśmy na początku, ma on aż 2 Złote Palmy, czyli jest rekordzistą wraz z 9 innymi reżyserami. Złote Palmy za film Miłość oraz Biała Wstążka. Aczkolwiek on ma tyle tych wspaniałych filmów na pęczki. Właściwie nawet bym zarzucił taką tezę, że on nie ma raczej filmu, który by odstawał poziomem jakoś bardzo.
Wiesz co, ja nie widziałem 2 filmów. Czas Wilka i Zamku. Mm-hmm. Tych 2 filmów nie widziałem. Natomiast no wiadomo, jak to reżyser, czasami są lepsze, czasami są gorsze filmy. Tylko, że u niego jakby ten poziom gorszego filmu jest i tak bardzo wysoko.
Dokładnie.
Więc może od tego zacznijmy. Powiedzmy sobie może teraz o tym Funny Games US, bo to jest bardzo ciekawy motyw. Funny Games, ta powiedzmy jedynka, czyli ta podstawowa wersja, została zrealizowana w 1997 roku. Później Michel Haneke realizuje kilka filmów, m.in. Kot Nieznany, Ukryte, i w 2007 roku dostaje propozycję, żeby nakręcić amerykańską wersję tego filmu. I teraz co zrobiłby, nie wiem, co zrobiłby wielu reżyserów? Nakręciłoby amerykańską wersję pod publikę amerykańską, ale w ten sposób, żeby zmienić trochę, żeby to może bardziej, nie wiem, żeby to stało się bardziej przystępnym, zastosowałoby troszkę inne ujęcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Michel Haneke w swojej wielkości robi dosłownie ten sam film.
Scena po scenie.
Tylko, słucham?
Scena po scenie. Absolutnie identyczne.
Ujęcie po ujęciu, scena po scenie, tylko zmienia oczywiście lokację i zmienia aktorów. Zastanawiam się, w jaki sposób on to realizował. Bo wyobraź sobie, że jeżeli na przykład robimy jakiś film, no to oczywiście aktor raz pójdzie tak, raz pójdzie inaczej, a tutaj aktorzy musieli iść dokładnie tak samo, w sensie wiesz, musieli się zatrzymać, musieli się blokować w tym samym miejscu, musieli wypowiadać kwestie w odpowiednim momencie, więc to musiało być naprawdę też pod względem takim realizacyjnym bardzo trudne. I teraz tak, dlaczego Michel Haneke według ciebie zrobił właśnie tą wersję amerykańską?
No właśnie, próbowaliśmy dojść do tego tak swoją drogą i nie ma prostych odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że potrzebował gotówki pilnie, aczkolwiek my nie jesteśmy złośliwi i ja raczej byłbym bardziej ku temu, że jest to po prostu element dalej tego performance, to znaczy pierwsze Funny Games zrealizowane w Europie tak bardzo wchodziło w polemikę z kinem popularnym w Stanach Zjednoczonych, pełnym przemocy i agresji, że faktycznie to Funny Games w wersji amerykańskiej z rozpoznawalną obsadą, z głośnymi nazwiskami w obsadzie, również jest właśnie elementem tej polemiki i takim elementem performance'u, może tak,
tak
bym to nazwał.
No też Michel Haneke podobno tłumaczył to w ten sposób, że chciał dotrzeć jednak do tej publiczności, do której chciał dotrzeć. No nie oszukujmy się, jak film nie byłby wybitny, to często Amerykanie nie lubią filmów po prostu z napisami, to po pierwsze, a po drugie no filmów obcojęzycznych, a tym bardziej właśnie z językiem niemieckim, który im się pewnie jeszcze źle kojarzy, więc stąd taki remake typowo amerykański. No, ten film ma oczywiście już troszkę gorsze oceny, ale wydaje mi się, że no, jeżeli to jest to samo dzieło praktycznie tak samo zagrane, to to nie odstaje od siebie, natomiast bierze się to z tego, że no, jak ktoś widzi już drugi raz ten film, ten sam film, no to po prostu ceni go po prostu gorzej. Odbiór tego filmu w Stanach był różny, nie był tak pozytywny jak w Europie, ale wciąż jakby miał swoich fanów, więc tutaj Michel Haneke trochę zrealizowała się ten swój plan i pokazał, że, no, że da się po prostu dwa te same filmy zrobić, i będąc tym samym reżyserem, także chapeau bas. Wróćmy jeszcze do tej filmografii Michela Hanekego. Jaki film cenisz najbardziej?
To jest ciężkie pytanie, ponieważ powiedzmy Haneke w mojej głowie ma na tyle wyrównany poziom, na tyle wyrównany styl, że może nie tyle, że te filmy się zlewają w jedno, ale raczej wszystkie bym postawił gdzieś tam na tym samym miejscu. No, myślę, że Funny Games byłoby takim filmem, o którym dzisiaj rozmawiamy, aczkolwiek bardzo, bardzo sobie cenię Ukryte, Cash. Jest to też niesamowity film, myślę, że dosyć niedoceniony. Raczej gdzieś wymieniając te filmy Haneke, to nie myślimy o tym Ukryte na pierwszym miejscu. Bardzo dużo też wracam myślami do Pianistki. Mam wrażenie w ogóle, że Pianistka teraz przeżywa w erze internetu swoją drugą młodość, to znaczy jest pewien fenomen wokół tego filmu, możemy zaobserwować, to znaczy kiedy mamy ten trend, gdzie mężczyźni utożsamiają się z nieco raczej negatywnymi postaciami ze świata kina, typu Patrick Bateman, czy innego typu tego postacie, to mam wrażenie, że Isabel Huppert w Pianistce jest takim trochę żeńskim ekwiwalentem tego motywu. I też nawet obserwując serię Criterion Closet, oczywiście od dystrybutora Criterion Collection, czyli w serii, której zapraszają gwiazdy ze świata kina, chociaż nie tylko, generalnie gwiazdy, po to, aby mogły sobie co nieco zabrać do torby z tej obszernej kolekcji filmowej. Naprawdę wiele z tych osób zabiera ze sobą do domu właśnie Pianistkę.
No, chociaż wspominałeś, że Mickey Madison, tak?
Tak, Mikey Madison, świeża laureatka Oscara, Willem Dafoe, czy Renate Reinswe, znana z Najgorszego Człowieka na Świecie, także myślę, że ten film to jest jakiś fenomen, że faktycznie bardzo wszędzie gdzieś w internecie mi ten film miga i że zyskuje taką drugą młodość swoją.
Bardzo lubię Ben is Video, bo to też jest... Siódmy kontynent jest dla mnie nie do oglądania. W sensie obejrzałem ten film raz, ale jest tak depresyjnym filmem, prawda, że nie mógłbym chyba go oglądać, obejrzeć drugi raz. Próbowałem, ale wyłączyłem. Ben is Video też bardzo dobry film, naprawdę. To, co tam robi właśnie z tym aktorem, który zresztą występuje też w Funny Games, już nie pamiętam, jak ma na nazwisko ten aktor, bo to jest takie dosyć znane nazwisko niemieckie. To jest naprawdę majstersztyk. Natomiast dwoma filmami, którymi jestem zafascynowany, jest Biała Wstążka i Miłość. Miłość jako studium właściwie miłości
tak
i odchodzenia. Tak, tak. Wydaje mi się, że to są dwa najlepsze filmy Michela Hanekego, z tego względu, że po pierwsze nikt tak dobrze nie opowiedział o początkach nazizmu w Niemczech jak Michel Haneke w Białej Wstążce. I to, jak tamte dzieci są poprowadzone, jak ta historia, właściwie historia, która wydarza się, jest owiana jakimś takim oniryzmem, tajemniczością, natomiast właśnie przez to jest taka bardziej dogłębna, to znaczy tak dla przypomnienia, jest to historia małego miasteczka, w której nagle wydarzają się dziwne rzeczy, to znaczy nagle jedno dziecko ginie, nagle bodajże lekarz chyba, który jest w tej mieścinie, ulega wypadkowi, spada z konia. Jest tam mnóstwo jakichś takich rzeczy przypadkowych, natomiast teza jest jedna, że właściwie od lat w Niemczech rodził się właśnie wtedy nazizm i to, w jaki sposób to rozgrywa Michel Haneke, to jest naprawdę, no powtórzę jeszcze raz, majstersztyk.
Jest to bardzo takie dotkliwe, ale też jest to bardzo trafna realizacja, że właśnie w obszarach dotkniętych różnymi tragediami czy szeroko pojętym ubóstwem właśnie ta gleba jest niezwykle żyzna na rozwój takich ideologii.
Tak, ale wiesz, też przez prowadzenie właściwie rodziny, kształtu rodziny, tak, który był w jakiś tam sposób właściwie w Niemczech prowadzony przez ten sam sposób, tak, od tam lat 50, przepraszam, 15-16 wieku, właściwie ludzie byli wychowywani w takim ordunku właśnie niemieckim, to po pierwsze. Po drugie, bardzo mocne wpływy takie religijne, ale religii takiej protestanckiej też miały tutaj miejsce. Mnóstwo rzeczy, które nałożyły się na to, że właściwie te osoby później, znaczy bardzo, bardzo wiele z tych osób, było bezwzględnymi oprawcami. I to właśnie pokazywał Michel Haneke w Białej Wstążce. Natomiast Amour, czyli Miłość z 2012 roku, jest to film, który pokazuje jakby to odchodzenie w taki sposób, jakby człowiek się nie chciał pogodzić jednak z tym odchodzeniem. Jean-Louis Trintignant, który jest, który właściwie, to jest bardzo też ciekawa historia, o niej napomknę. Jean-Louis Trintignant zagrał w Kolorze Czerwonym Kieślowskiego. Dokładnie. Nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację, że wtedy w Cannes Kieślowski przegrał z Tarantino, tak. Złotą Palmę, a dla Jean-Louis Trintignant to miał być taki właśnie ostatni film, w którym on jakby wybrzmi, no i on jakby tą Złotą Palmę zgarnie, w sensie będzie grał w filmie, w którym tą Złotą Palmę zgarnie. Co się okazało, że Kieślowski wtedy wyjechał z Cannes bez żadnej nagrody, natomiast Jean-Louis Trintignant pozostał w tak dobrej formie przez pozostałe lata, że po bodajże 18 latach wrócił do Cannes z innym filmem. Tym filmem była Miłość i tam Michel Haneke
zgarnął. I się udało.
I się udało, tak. Więc piękna... piękne po prostu zakończenie też swojej kariery aktorskiej.
Swoją drogą motyw Pulp Fiction Tarantino, niesamowicie tutaj tam się to połączyło z Haneke a propos przemocy i brutalności na ekranie w kinie amerykańskim. Pamiętam, że wtedy właśnie ludzie w Cannes byli po prostu przerażeni, jak taki agresywny, po prostu taki prostacki film, oczywiście to są ich słowa, mógł wygrać Złotą Palmę, także tutaj wszystko się łączy w tej dzisiejszej audycji.
Tak, to oczywiście musielibyśmy otworzyć kolejne szafki i kolejne szuflady, ponieważ tutaj też wchodzi to, że wtedy był Clint Eastwood przewodniczącym jury, że oczywiście Amerykanie lubią wybierać amerykańskie filmy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, zamknijmy już temat Michela Hanekego. Wydaje mi się, że naszym słuchaczom już przedstawiliśmy wystarczająco powodów do tego, żeby jednak na Funny Games się wybrać do kina i w ogóle zaznajomić się z tym wielkim austriackim reżyserem. My wracamy jeszcze do was przed godziną 12, bo chcemy zapowiedzieć pewną retrospektywę, która będzie miała miejsce w kinie Nowe Horyzonty jeszcze w tym roku.